Drodzy Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie, braterstwo. Tak tutaj zresztą brat wspomniał. No jestem pierwszy raz na tej sali. Drugi raz w ogóle w zgromadzeniu tutaj u was. Cieszę się bardzo, że Pan pobłogosławił, że mogliśmy tu wraz z żoną przybyć. Przywozimy do was tutaj gorące, bratnie pozdrowienia, życzeniem obfitych łask i błogosławieństw Bożych od zboru we Włoszakowicach, a w szczególności od, no, zaznaczali moi członkowie rodziny, dzieci, aby osobiście od nich przekazać tutaj wam, bratnie chrześcijańskie, pozdrowienia. No co z przyjemnością też czynię. Rozmawiałem z bratem Jankiem Knopem, jeszcze telefonicznie, też prosił was tu bardzo serdecznie pozdrowić. Siostra Lila Przygońska, myślę, że brat Staszek chyba najlepiej zna, może nie zna nas wśród braterstwa, też przekazuje bratnie chrześcijańskie pozdrowienia tutaj dla was wszystkich.
Dziękuję.
W obecnej chwili, tak jak tutaj brat zaznaczył, będziemy zastanawiać się nad Słowem Bożym. I chciałbym, abyście zastanowili się nad pewną lekcją ze Starego Testamentu, ale werset tematowy, który posłuży nam za temat, zapisany jest w Ewangelii Świętego Mateusza w 23 rozdziale i ostatni werset 39. Albowiem powiada wam, że nie ujrzycie od tego czasu, a rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Nie ujrzycie mnie, a rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Starać się, drodzy braterstwo, będziemy odpowiedzieć na pytanie, kto wypowie te słowa. Myślę, że to jest rzecz oczywista tutaj. Ale kiedy zostaną wypowiedziane te słowa i o kim, że jestem błogosławiony. A za lekcję, którą weźmiemy pod rozwagę, jest zapisana ona w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 43 rozdział i od wersetu 15. Może nie będziemy go w tej chwili w całości odczytywać, bo do tego tekstu będziemy wracać. Myślę, że braterstwo doskonale znają, że tam jest powiedziane o tym, jak to bracia Józefa przychodzą do niego zakupować żywność, jak on ich przyjmuje, aż w końcu dochodzi do momentu, kiedy dochodzi do tego, że poznają. Józef przedstawia się swoim braciom. Słowa naszego wersetu tematowego, Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, do nauczonych w piśmie, na krótko przed swoją śmiercią. Jaki był cel tego wypowiedzenia tych słów? Myślę, że aby im uświadomić, że odrzucając Go, nie przyjmując Go i odrzucając Go jako Mesjasza, tracą tą bardzo wielką i niepowtarzalną szansę wypełnienia się w stosunku do nich jednej z największych obietnic Bożych, wyboru spośród nich klasy Kościoła. Taki był cel, żeby uświadomić im, co takiego tracą, odrzucając Mesjasza. Karą za to odrzucenie, jedną zresztą z kar za to odrzucenie, jest, że nie będą właśnie go widzieć aż do czasu, kiedy wypowiedzą te słowa. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Biblia warszawsko-praska mówi: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Tak więc te słowa, drodzy braterstwo, wskazują nam, że Żydzi ujrzą swego Mesjasza, że taki czas nadejdzie, że jest to powiedziane, że jest to im zagwarantowane, ale muszą spełnić pewien warunek. I te słowa też uczą nas, i my jesteśmy o tym przekonani, że Żydzi jeszcze tego nie dostąpili. Nie wypowiedzieli tych słów, chociaż wiemy, że kiedy Pan nas wjeżdżał do Jerozolimy, to tam ludzie wołali: błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Jednak, żeby te słowa wypowiedzieć, to oni muszą poznać Pana, kim On jest. Wtedy nie znali. I my wiemy, drodzy braterstwo, obserwując ten naród żydowski dzisiaj, wiemy, że wielu z braci naszych często odwiedza Izrael, jeździ tam. I ostatnio bardzo dużo się mówi o tak zwanych Żydach mesjańskich. I wydawać by się mogło, że to, co powiedział Pan, jeżeli Żydzi mesjańscy, to ci, którzy przyjęli Pana naszego jako Mesjasza. Czyli wydawać by się mogło, że już jest ten czas, kiedy powinni wypowiedzieć, a może i wypowiedzieli, te słowa: błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Jednak wiemy, że odrzucili go, zaparli się go narodowo, jako cały naród. I jako cały naród muszą też ujrzeć i przyjąć go. Nie jednostkowo, nie pewna mała garstka, czyli że ten ruch mesjański inaczej musi stać się ruchem narodowościowym. I wtedy dopiero będziemy mogli oczekiwać wypełnienia się tych słów. W proroctwie Zachariasza w 12 rozdziale, a werset 10 czytamy te słowa. Wyleję ducha mojego miłosierdzia i modlitwy, i będą patrzeć na tego, którego sami przewodli. Z powodu niego będą ubolewać, tak jak ubolewa się po śmierci jedynego syna. Ubolewać będą, jak po śmierci jedynego syna. Opłakiwać go będą głośniej, niż opłakuje się pierworodnego. Czyli widzimy, że tutaj prorok mówi, że zostanie wylany duch mojego miłosierdzia, duch modlitwy, duch łaski. I wtedy będą ubolewać. Zrozumieją to, co uczynili. A widzimy, obserwując dzisiejszy naród, tak niestety nie jest. To jeszcze należy do przyszłości. W Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale tej księgi, zaraz w 7 wersecie czytamy też słowa: jeśli w światłości chodzimy, jako On jest światłością, społeczność mamy między sobą, a krew oto idzie w obłokach, a ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go wypełnili, i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tu Jan Objawiciel mówi o tym, że Pan nasz idzie w obłokami i ujrzy go wszelkie oko. I zaznaczone też, że ci, którzy go przebili, czyli naród izraelski, ujrzą go
bracia jego. Ty, ci, którzy do nich przyszedł, a którzy go odrzucili. My wiemy, drodzy w Panu, że każdy, kto chce przyjść do Pana naszego Jezusa Chrystusa, kto chce uzyskać życie wieczne, to jedna możliwość jest tylko, aby przyjąć go jako Syna Bożego. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, a werset 10 do 12 czytamy. Niech wam wszystkim wiadomo będzie, wszystkiemu ludowi izraelskiemu, iż w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któreście wy ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził od umarłych, przez tego ten stoi przed wami. Ten jest kamień, on zgardzony od was, budujących, który stał się głową węgielną. Nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez którego byśmy mogli być zbawieni. Nie stawiennictwo jakichkolwiek świętych, ale tylko i wyłącznie pod jednym imieniem zbawienie jest Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc kto chce uzyskać życie, to tak jak my dzisiaj uwierzyliśmy w Niego, uwierzyliśmy w Jego moc ofiary, tak samo i w przyszłości. To samo dotyczy i narodu żydowskiego. Dzisiaj wiemy, że jednostki z tego narodu przychodzą, ale przyjdzie czas, że to będzie uczynił i cały naród. Jednak wiemy, że Żydzi po odrzuceniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zostali zarażeni ślepotą i zatwardziałością. Żadne nawet doświadczenia, żadne trudności, prześladowania nie zdołały zdjąć z nich tego zaślepienia, zdjąć tych łusek z ich oczu i rozmiękczyć ich serc. Tak doświadczenia, karanie, jak i błogosławieństwa. 6 milionów ofiar terroru hitlerowskiego, drodzy braterstwo, nie otworzyło ich oczu. Dlaczego tak się dzieje? Nie otworzyło też im oczu, jak dotąd przynajmniej, ich obecne powodzenie gospodarcze, błogosławieństwo, które do nich spływa. Czy nawet to militarne, kiedy będąc małym, młodym państwem, pokonują o wiele większego wroga. Nie daje im to do zastanowienia się, jak to jest możliwe, że to Pan jest tym, który im w tym błogosławi. A więc należy nam się zastanowić, drodzy braterstwo, jeżeli takie argumenty ich nie przekonują, to w jaki sposób oni ujrzą? W jaki sposób rozpoznają Pana i wypowiedzą te słowa, które muszą wypowiedzieć? Pamiętajmy, że oni mają ujrzeć Chrystusa. A żałować kogo? Żałować Jezusa. Żałować będą Jezusa. Tego, którego przebodli. Jezusa będącego w ciele. Obserwując nie tylko naród izraelski, ale tych wszystkich, którzy się odwołują do imienia Pańskiego, którzy mówią, że wierzą, że przyjmują Go jako swego Zbawiciela, czyli niemal całe chrześcijaństwo nie widzi Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego po raz wtóry. Więc jakże mają ujrzeć Żydzi. W jaki sposób do tego dojdzie? Co może sprawić, że oni ujrzą i zrozumieją? Święty apostoł Paweł dał nam pewną wskazówkę, liście do Rzymian, w 10 rozdziale, a werset 13 i dalej do 15. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale mówi dalej, jakoż wtedy wzywać będą tego, którego nie uwierzyli. Jakoż uwierzą w tego, w którym nie słyszeli, a jako usłyszą bez kaznodziei. Jakoż też będą kazać, jeśli by nie byli posłani, jako napisano, o jakoś liczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój tym, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. W 15 wersecie tu święty apostoł mówi nam, jakoś też będą kazać, jeżeli by nie byli posłani. Czyli, że tak jak my żeśmy, drodzy braterstwo, kiedy przyszedł czas, że Pan Bóg posłał do nas anioła swego, który nam wskazał na tą wspaniałą naukę, czyli pewnego kaznodzieje, tego, który nam pewne wartości wskazał na tą wspaniałą obietnicę Boże, który nam rozświetlił tą wspaniałą prawdę. Myślę, że ci, którzy dochodzili do poznania jej, bardzo to doceniają. Mówię to z własnego doświadczenia, jako że dochodziliśmy do poznania prawdy i bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że właśnie dał nam takich kaznodziei, że posłał takich aniołów, którzy nam przedstawiali z upoważnienia Bożego te wspaniałe obietnice. I podobnie, drodzy braterstwo, musi być i będzie z narodem izraelskim. Muszą przyjąć oni kaznodzieję pańskiego, czyli posłańca pańskiego. Słowa błogosławione, który idzie w imieniu pańskim, odnoszą się do kaznodziei chrystusowych. Jednak Żydzi do tej pory nie uznali nikogo za kaznodzieję i to tego błogosławionego. Za kaznodzieję błogosławionego. Co prawda wiemy, że brat Russell, kiedy przemawiał do tego narodu, mówił do nich, zwracał ich oczy wyrozumienia na proroctwa, ale proroctwa, które mówiły o czasie zgromadzenia ich do ojczyzny. To jest charakterystyczne, że brat Russell wskazywał na to, że dawał im tą nadzieję na podstawie proroctw, że zostaniecie zgromadzeni do swojej ojczyzny, że będziecie mieli swoją ojczyznę. Brat Russell był pierwszym chrześcijańskim kaznodzieją, pastorem, syjonistą, który właśnie przemawiając do Żydów daje im to, wskazuje na proroctwa, dając im tą wielką nadzieję. I jak wiemy, drodzy braterstwo, praca jego przyniosła efekty, owoc, przyniosła owoc. Dobrze nam znany fragment z proroctwa Ezechiela, 37 rozdział, mówiący o suchych kościach. I przeczytajmy sobie 4 wersety od 4. Wtedy rzekł do mnie, prorokuj o tych kościach, a mów do nich, kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi panujący Pan o tych kościach. Oto ja wprowadzę was, ducha, a ożyjecie. Czyli jest zapowiedź zgromadzenia i dania żeby te kości ożyły. To jest powiedziane tutaj w 5 wersecie, że ożyjecie. I dam ducha, a ożyjecie. I włożę na was żyły i uczynię i porośnie na was mięso i powlekę was skórą, a dam wam ducha i ożyjecie. I poznacie, że ja Pan. I wypełnienie tego. Prorokowałem tedy, jako mi rozkazano. I stał się szum, gdym ja prorokował. A oto poruszenie i przystąpiły kości do kości swojej. I ujrzałem, oto na nich żyły i mięso porosło i powloczone było skórą po wierzchu. Ale werset 8 mówi, ale ducha nie było w nich. Zapowiedź była, że gdy się to stanie, zgromadzi kość do kości, zostanie powleczone, porośnie mięsem, skórą powleczone, że będzie też ożywione. Ale 8 werset, 7 i 8 mówi, stało się tak, oprócz tego, że te kości nie otrzymały ducha. Ale ducha nie było w nich. Czyli to, co zapowiedział brat Russell na podstawie proroctw, możemy przyjąć, że wypełniło się. Zgromadzili się. Powstało państwo Izrael. Ale czy ma ducha? No myślę, ci bracia, którzy jeżdżą tam, rozmawiając z nimi, chyba najłatwiej, najlepiej mogą to odpowiedzieć. A więc, kto będzie tym kaznodzieją, który otworzy oczy tego narodu na Chrystusa? Który wskaże na modlitwy i błagania? Jest pewne, drodzy braterstwo, że to się stanie. Że poznają Chrystusa. I druga pewność to jest to, że poznają w określonym czasie, czyli nie wcześniej, aż nastąpi uwielbienie Kościoła. A zostanie zgromadzony Kościół Chrystusowy. Święty apostoł Paweł, tu cytowany już przez brata wcześniej werset z listu do Rzymian, 25 i 26 czytamy. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, iż zatwardziało dzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. A tak wszyscy Izrael będzie zbawiony, jako napisano. Przyjdzie z Syjonu, by bawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Czyli kiedy to się stanie, kiedy zostanie dokonany wybór Kościoła, to wtedy przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Ale będzie musiało nastąpić w nich przemiana serc. I ta przemiana serc będzie powodować to, że będą gotowi na przyjęcie tego przychodzącego Syjonu, tego uwielbionego Chrystusa. Wtedy, kiedy to się stanie, Pan Bóg obróci oblicze swoje do tego narodu. Wtedy, kiedy poznają Pana. I prorok Jeremiasz w 31 rozdziale nas o tym zapewnia. I 31 werset. Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Czyli zapowiedź, że kiedy Pan Bóg odwróci swoje oblicze ku temu narodowi, to zostanie z nim zawarte przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie uczynione z ojcami ich w on dzień, którego ich ujął za rękę, aby ich wywiódł z ziemi egipskiej, albowiem oni przymierze moje wzruszyli, chociażem ja był małżonkiem ich, mówi Pan. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercach ich napiszę go i będę Bogiem ich, oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, a do największego z nich, mówi Pan, bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Czyli mamy, drodzy braterstwo, takie pewniki, że ten czas poznania przez ten naród Chrystusa nastąpi. I że od tego czasu nie będzie musiał uczyć żaden bliźniego, brata swego, bo każdy z nich pozna. Czyli nie możemy mówić dzisiaj, że jeżeli tam są tacy, którzy już odwołują się do Chrystusa, to już doszliśmy do tego wypełnienia się tego proroctwa. Bo jeżeli każdy, to każdy z narodu izraelskiego. I, drodzy braterstwo, nadal jednak pozostaje pytanie, przez kogo poznają. Dotąd mówiliśmy właśnie o tym, że jest to pewnym, że Pan będzie błogosławił, Pan Bóg swoje oblicze ku nim zwróci. Będą musieli spełnić pewne warunki. Zwróćmy teraz uwagę na słowa, które są zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, a w 43 rozdziale i werset 3 i 5. I rzekł do niego Judas, mówiąc: oświadczył się przeciwko nam tamten mąż, mówiąc: nie ujrzycie oblicza mego, jeśli nie będzie brat wasz z wami. Bardzo podobne słowa już żeśmy czytali. I tutaj Juda mówi do Jakuba, że Józef powiedział im, że nie ujrzycie mnie, jeżeli nie będzie brata waszego razem z wami. Jeśli wtedy poślesz brata naszego z nami, pójdziemy i nakupimy żywności. A jeśli nie poślesz, nie pójdziemy, bo on, mąż, mówi do nas: nie ujrzycie twarzy mojej, jeśli nie będzie brata waszego z nami. Pan powiedział też: nie ujrzycie mnie więcej, aż rzeczecie: błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Ten mąż, który to powiedział do braci, do synów Jakuba, to jest Józef. Józef, pan Egiptu. Józef, czyli Chrystus w chwale. I kiedy bracia Józefowi przyszli po raz pierwszy do Egiptu, do niego po zboże, w jaki sposób się Józef z nimi obchodzi? Wiemy, kiedy przyszli, on ich rozpoznaje i co takiego czyni? Przyjmuje ich jak braci? Nie, wręcz oskarża ich o to, że przyszliście wyszpiegować ziemię egipską. I powtarza, to nie mówi tylko raz, powtarza to, że nie tak sprawa się ma. Oni zaprzeczają: myśmy przyszli nakupić zboża, żywności. A mówi: nie, wy przyszliście przeszpiegować ziemię egipską. Miejsca, które by można było, przez które można by było zaatakować Egipt. Kiedy bracia po raz pierwszy przychodzą po zboże, w tym jest, drodzy braterstwo, pokazane proroctwa mówiące o powstaniu państwa izraelskiego, o otrzymaniu ojczyzny, o otrzymaniu prawa. I taką rzecz otrzymali. Żydzi dzisiaj mają swoją ojczyznę. A jeżeli mają swoją ojczyznę, to i mają prawo. Bo jeżeli nie przyjęli Chrystusa, to obowiązkiem ich co jest? Pełnić dalej zakon. Jednak widzimy będąc w swojej ojczyźnie, te zboże spożywają ze strachem. Tak samo jak bracia Józefa. Mieli świadomość, że kiedyś przyjdzie moment, że tego pokarmu zabraknie. Przez cały czas istnienia ich jako państwa, państwowości, Żydzi dzisiaj przeżywają trudności i kłopoty. My wiemy, że wydarzenia dziejące się w Izraelu są dowodem pańskiej działalności wobec tego narodu. Zaczęło się od błogosławieństw, bo otrzymali swoją ojczyznę. Ale Pan Bóg jednocześnie, kiedy błogosławi, to i też doświadcza. Czyli przeżywają również trudności. Podobnie właśnie postępował Józef wobec swoich braci. I cofnijmy się jeszcze jeden rozdział, 42 i werset 5. Taka dość istotna informacja tu jest podana. I szli synowie Izraelowi pospołu z innymi tamże idącymi kupować zboże, albowiem był głód w ziemi hananejskiej. Tu mamy podaną informację, że nie tylko szedł synowie Jakuba, szli po zboże, ale szli i inni z nimi. Synowie Jakuba to Żydzi. A inni? Zwróćmy uwagę, co mamy powiedziane w Ewangelii Świętego Łukasza, 21 rozdział i werset 29. I powiedział jej podobieństwo: spójrzcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Gdy się już pukają i widząc to sami, to uznajcie, że blisko jest lato. Także wy, gdy ujrzycie i się to dzieje, wiecie, że blisko jest Królestwo Boże. A więc tu nasza myśl wskazuje na to, że powstanie narodu izraelskiego, państwa izraelskiego, to jak tam szli po zboże nie tylko sami synowie Jakuba, ale i inni, czyli to wskazuje nam, że jeżeli oni otrzymali swoją państwowość, to i my zaobserwowaliśmy, że w czasie minionym, kilkudziesięciu lat, inaczej, w czasie wtórnej obecności Pana, bardzo taka istotna rzecz zaczęła się dziać, że te państwa, które tak obszerne, zaczęły się dzielić. Zaczęły powstawać inne, mniejsze. I wiemy, Związek Radziecki, kiedyś republiki, dzisiaj są państwa. Była Jugosławia. Ile z takiego małego powstało innych państw? Zapragnęli wolności. Zapragnęli swojej ojczyzny. Podobnie tak jak synowie Jakuba, jak naród izraelski. Jak wiemy, Józef odnosi się do swoich braci bardzo ostro. To nam pokazuje, że było dozwolone prześladowanie tego narodu przez antysemitów. Że Pan Bóg dozwolił na to, aby przyszedł na ten naród, po powstaniu tego państwa, żeby przyszło na nich doświadczenie. Ale doświadczenie przyszło głównie skąd? I w 42 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy słowa tak. A ujrzawszy Józef brać swoją i poznał je, lecz stawił się im jako obcy i mówił do nich surowo i rzekł do nich: skądżeście przyszli? Odpowiedzieli: z ziemi hananejskiej, abyśmy nakupili żywności. ziemi chananejskie, to jest nominalnego chrześcijaństwa, gdzie Żydzi właśnie pośród tych narodów chrześcijańskich najwięcej ucierpieli. Oni największe doświadczenie właśnie przeszli, tych, którzy się mienią być chrześcijaninami. Wiemy, że w obrazie bracia Józefa nie wiedzą, kto im sprzedaje te zboże, bo nie rozpoznają Józefa. Dziś Żydzi, drodzy braterstwo, nie wiedzą, że to Chrystus im wszystkiego udziela, że te błogosławieństwa, które spływają do nich, to są od Pana. Nie tylko same błogosławieństwa, ale, drodzy braterstwo, czasami doświadczenie trudności są również i błogosławieństwem. Otrzymali zboże, otrzymali również i pieniądze. Jak wiemy, że kiedy załadowali zboże, to Józef nakazał, aby im i włożyli na wierzch do tych worów i te pieniądze, które za te zboże przynieśli. A więc otrzymali ojczyznę, ale otrzymali też i bogactwo ziemskie. Zboże to również różnego rodzaju, również nauki, nie różnego rodzaju, ale nauka zakonu, którą mogą dzisiaj zachowywać. Oni mogą to wypełniać, będąc już w swoim kraju. Ale taka możliwość, wiemy, że skończy się, bo Chrystus jest końcem zakonu. A więc jeżeli Żyd przyjmie Chrystusa, to nie będzie wypełniał zakonu. Ale po dzień dzisiejszy, jeśli nie powiedzieli tego, że oto jest ten, myśmy przebodli, rozpoznali i błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, dotąd powinni właśnie przestrzegać tych nauk. Wiemy, że tam w historii, w tym obrazie, przyszedł czas, że pokarm się skończył. I tutaj też, drodzy braterstwo, tam bracia sobie zdawali sprawę, że przyjdzie czas, że będą musieli udać się do Józefa. I gdy wypełnienie się tego obrazu, to jest to, że Żydzi też będą musieli się udać do Chrystusa. To, co wcześniej żeśmy czytali, o tym, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, poza Panem. I oni wtedy będą też musieli się jako naród tam udać. Tak uczynili bracia Józefa. I tu był dany, wiemy, po raz pierwszy, jak byli po żywność, to Józef, wypytując się o ojca, o czy jeszcze braci mają, bo oni mówią, że mają jeszcze jednego brata. I Józef powiedział, na drugi raz, gdy przyjdziecie, to koniecznie go tutaj przyprowadźcie. I jakby w zastaw wziął jednego z swoich braci. Został, Symeon został właśnie w Egipcie. Za drugim razem, kiedy idą, to mają przyprowadzić Beniamina. Beniamin znaczy syn szczęścia i pociechy. Ale też i syn ucisku i smutku. Syn szczęścia i pociechy. Dlaczego? No, narodził się w starości Jakubowi. Narodził się po stracie Józefa. Jest jego umiłowanym dzieckiem. I to jest pokazane tutaj właśnie, że Beniamin bardzo jest bliski Jakubowi. Ale ten sam Beniamin to jest syn ucisku i smutku. bo wiemy, przy narodzeniu Jego zmarła matka Jego. Jakub obawia się, że kiedy teraz pójdzie z braćmi swymi do Egiptu, to może zdarzyć się, że nie wróci. I on będzie w żalu, w smutku schodził do grobu. A więc Benjamin przedstawia nam, drodzy braterstwo, wielkie grono. Bracia poznali Józefa przez Benjamina. Wtedy, jak był z nimi właśnie Benjamin. W 43 rozdziale i 15 i 16 werset czytamy. Tedy wziąwszy oni mężowi on podarek i dwoje pieniędzy, wziąwszy w ręce swoje i Benjamina, wstali i jechali do Egiptu, stanęli przed Józefem. I ujrzawszy Józef z nimi Benjamina, rzekł do tego, który był sprawcą domu jego. Wprowadź te męże w dom, a zabij bydlę, nagotuj, bo ze mną jeść będą mężowie ci w południe. Wiemy, że działalność wielkiego grona będzie główne jakieś działalność będzie się odbywać po skompletowaniu już kościoła. To, kiedy zostaną zesłany dwunasobny duch, kiedy zrozumieją, że pominęli się z wysokim powołaniem, ich działalność wtedy się jakby rozszerzy. Ale oni w co? Tak jak w objawieniu w 7 rozdziale czytamy, że tam jest powiedziane, że będą musieli przejść przez właśnie wielki ucisk. Że będą musieli być wybielone, musiały być wybielone ich szaty we krwi barankowej. I właśnie to jest czas działalności wielkiego grona. Klasa ta wyjdzie wtedy po skompletowaniu kościoła jakby na widownię. I widzimy, że synowie Jakubowi wraz z Benjaminem przyszli do Józefa i Benjamin poznaje Józefa? Nie, nie rozpoznał. Ani bracia jego, ani Benjamin, najbliższy jemu, nie rozpoznaje. To, drodzy braterstwo, ta klasa nie widzi i nie rozpoznaje obecności pańskiej. Tak jak te pięć głupich panien. Benjamin również nie rozpoznał Józefa. Jednak jak czytaliśmy tutaj w tym 16 wersecie, tutaj od tego momentu rozpoczyna się proces poznawania Józefa, bo to nie jest chwilowe, ale możemy określić, że to jest proces poznawania Józefa przez braci, ale braci będących wraz z Benjaminem. I było powiedziane przez Józefa do sprawcy domu, aby wykonał pewne czynności. Kto jest tym sprawcą domu? Wiemy, że w innym obrazie, kiedy Abraham wysyła po małżonkę do swego syna, to kogo wysyła? Sprawcę domu swego, aby wybrał małżonkę synowi swemu. A więc Eleazar przedstawia nam Ducha Świętego. I tutaj podobnie sprawcą domu Józefowego jest Duch Święty. Czyli, że dom Józefowy jest rządzony mocą Bożą. I Józef nakazuje, aby wprowadzić braci swoich w dom. Czyli, że do domu łaski, która poczęła wracać do tego narodu. Na powrót łaska zaczęła wracać do tego narodu. Pan odwróci swoje oblicze ku temu narodowi. W proroctwie Ezechiela i w 37 rozdziale tego proroctwa, a werset 9 i 14 czytamy takie tutaj słowa. 37 rozdział od wersetu 9. Rzekł do mnie, prorokuj do ducha prorokuj synu człowieczy i rzecz do ducha. Tak mówi panujący Pan. Oto od czterech wiatrów przyjdź duchu i natchnij to pobite, niech ożyją. Prorokowałem, jako mi był rozkazał i wstąpił w nie duch, a żyły i stanęły na nogach swoich wojsko nader bardzo wielkie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to są wszystek dom izraelski. Oto mówię, wyschły kości nasze i zginęła nadzieja nasza. Wygładzeni jesteśmy, dlatego prorokuj, a mów do nich, tak mówi panujący Pan. Oto ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i przywiodę was do ziemi izraelskiej. Otworzę, dowiecie się, że ja Pan, gdy ja otworzę groby wasze, a wywiodę was z grobów waszych, ludu mój. I dam was ducha mojego, a ożyjecie, a dam wam odpocząć w ziemi waszej. I dowiecie się, że ja Pan, mówię to i uczynię, mówi Pan. Tutaj jest pokazane właśnie to wprowadzenie do tego domu łaski, że to będzie się odbywać jakby stopniowo, bo wiemy, że zgromadzeni są jako naród, jako państwo powstali, ale ciągle tego ducha nie mają. I kiedy otrzymają tego ducha, czyli powrót łaski do tego narodu, to jest pokazane drugie przyjście po zborze przez braci Józefa. Chociaż my wiemy, że na pełnię łaski, powrotu łaski do tego narodu, ciągle jeszcze muszą oczekiwać i ciągle jest to do przyszłości. Sprawca domu miał zabić bydle. Oni oczekują na przybycie Józefa. W tym czasie miało być zabite bydle. Czyli okup Jezusa Chrystusa. Duch Święty otworzy ich oczy na ofiarę Pana. Oni zrozumieją na podstawie proroctw, jaki był cel ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w 18 wersecie tego 43 rozdziału czytamy, bali się wtedy mężowie oni, gdy byli prowadzeni w dom Józefów i mówili, dla onych to pieniędzy, które pierwej włożone były do worów naszych, wprowadzeni tu jesteśmy, aby potwarz na nas zwaliwszy, targnął się na nas i pobrał w niewolę nas i osły nasze. Czyli gdy byli w tym domu, to ci bracia się boją, obawiają się. I dzisiejszy, drodzy braterstwo, naród też żyje w ciągłym strachu. Obawia się ciągłych ataków swoich nieprzyjaciół. Tu rozmawialiśmy z bratem Tomkiem w drodze i mówił mi taką myśl, powiedział, że tam w tych, najlepiej to jak był tam, to czuł się w dzielnicach zamieszkałych przez samych Izraelitów. Natomiast poza obrębem było jakoś tak dziko, nieprzyjemnie. I takie podobne obawy mają i Żydzi. Nie na próżno, drodzy braterstwo, są w ciągłym pogotowiu obrony swojej. Ale zwróćmy też raz uwagę, co pisze nam psalmista w 53 psalmie, a werset 6 i 7. Tam się bardzo ulękną, gdzie nie ma strachu. Albowiem Bóg rozproszy kości tych, którzy cię oblegli, ty ich pohańbisz, bo ich Bóg wzgardzi. Któż da Syonu wybawienie Izraelowi, gdy Bóg przywróci z więźniów lud swój? Rozraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Psalmista tu mówi, że tam się bardzo ulękną, będąc zgromadzeni jako do ojczyzny swojej, będą żyli w strachu. I Żydzi rzeczywiście, drodzy braterstwo, na wszystkim się jeszcze zawiodą. Bo dzisiaj ufają jeszcze ciągle, nie widzą tego działalności Pana, czy błogosławień płynących Ojca Niebieskiego, ale ciągle ufają w swoją moc. Ale oni się zawiodą jeszcze na tym wszystkim, co posiadają. Tak, na złocie, armii, na tym uzbrojeniu, na sojuszu z swoimi przyjaciółmi. A powinni to uczynić? Powinni się obawiać? Tam się bardzo ulękną. Psalmista zapisał, gdzie nie ma strachu. Gdzie nie ma strachu? Prorok Zachariasz w 14 rozdziale, a 3 wersecie tak mówi. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania. Gdyby przyjęli Chrystusa, to zrozumieliby, dostaliby ducha, że Pan stoi po ich stronie, że nie muszą się obawiać, że to Pan będzie walczył za nich. Ulękli się bardzo tam, gdzie nie ma strachu. Oni nie powinni mieć obawy. Powinni widzieć, zrozumieć, że Pan stoi po ich stronie. My wiemy, że było jednak inaczej z braćmi Józefa, że oni będąc w domu bardzo się obawiali. Ale 23 werset tego 43 rozdziału powiada: a on rzekł, czyli sprawca domu: pokój wam, nie bójcie się, Bóg wasz i Bóg ojca waszego da wam skarb do worów waszych. Pieniądze wasze doszły mnie. I wywiódł do nich Symeona. Drodzy braterstwo, nie bójcie się. Sprawca domu mówi, że nie bójcie się. Tak Duch Święty, Duch łaski stopniowo będzie oddziaływał na ten naród, na umysły ich, na serca ich, że poczną być bezpiecznymi. Jednak do czasu i mając tą gwarancję, tak jak jest powiedziane, że Bóg wasz i Bóg ojca waszego da wam skarb. I święty apostoł Paweł powiedział, zapisał w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a 26 i 29 werset. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony. Jako napisano, przyjdzie Syjonu wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. To będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. A tak według Ewangelii nie przyjaciółmi są dla was, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje. A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. Czy to nie jest wielki dar przygotowany przez Pana Boga do tego narodu, że zostaną im darowane wszystkie grzechy, odjęte wszystkie grzechy. I takie zapewnienie daje braciom Józefa sprawca domu. I o tym będzie informował Duch Pański braci pozafiguralnych, braci Józefa. W 24 rozdziale, w wersecie powiedziane jest: przywiódł on męże one w dom Józefów i dał im wody i umyli nogi swe, dał ten obrok i osłom. Umycie nóg to jest działalność Ducha Świętego wobec tego narodu, sprawi ochłodę i umyje ich przez Słowo Boże z nich wszelki brud, wszelki grzech z tego narodu. I święty apostoł Paweł w liście do Żydów, a w 8 rozdziale i 10 werset tak powiada: przeto to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam prawa moje w myśli ich i na sercach ich napiszę je i będą Bogiem ich, oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana. Albowiem wszyscy mnie poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich. Bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. To sprawi ochłodę temu narodowi. Ale wiemy, że bracia, czekając na Józefa, to byli bezczynni. Oni przygotowali dar, podarek. Przynieśli, 25 werset mówi, że przynieśli przygotowany na ten cel podarek. Zatem nagotowali podarek, niż przyszedł Józef w południe, słyszeli bowiem, że tam mieli jeść chleb. Czyli, że bracia przygotowali podarek. Tym podarkiem to są najlepsze uczucia miłości do Pana Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tam literalnie, drodzy braterstwo, wiemy, że Jakub, kiedy zgodził się na wyjście ich po żywność i żeby z nimi szedł Beniamin, to mówił: zabierzcie ze sobą pewnego rodzaju dary. To, co jest najprzedniejszego w ziemi, pewnego rodzaju upominki, to, co jest najcenniejszego w naszej ziemi. I 11 werset właśnie nam mówi, co takiego zanieśli Józefowi. I to, drodzy braterstwo, właśnie pokazuje nam te najwspanialsze uczucia, którymi zaczęli obdarzać Józefa. I 26 werset mówi nam wtedy: gdy przyszedł Józef w dom, przynieśli mu podarek, który mieli w rękach swych w domu onym i kładli mu i kłaniali mu się aż do ziemi. Przypominamy sobie wcześniejszą historię, kiedy to Józef, mając sny, właśnie mówi o tym, że będziecie się kłaniać wszyscy. I tutaj widzimy, wypełnia się to wszystko. Że bracia jego kłaniają mu się, oddają mu hołd. I jest powiedziane, kłaniają mu się aż do ziemi. Czyli pokazane w tym jest pokora, uniżenie, oddanie hołdu swemu Panu. Obdarowując go tymi darami, w taki sposób oddają hołd swojemu Panu. 27 werset powiada: i pytał się ich, jakoby się mieli, i rzekł: zdrówże jest ojciec was stary, o którym mi powiadaliście, żywże jeszcze? Widzimy, że tutaj Józef zadaje im pytanie o ojca swego i ojca ich. Ale nie mówi ojciec mój, tylko mówi tutaj jeszcze w tym razem, że ojciec wasz. Czyli to nam pokazuje, drodzy braterstwo, że uwaga Żydów zostanie zwrócona na ojców, czyli proroków Starego Testamentu, na proroka Starego Testamentu i wszystkie obietnice abrahamowe. Bo święty apostoł Paweł, pisząc w liście do Koryntów, w drugim liście, trzecim rozdziale, a werset 13. A jest jeszcze i jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy śmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczyć miało, ale zatwardzeni są zmysły ich, albowiem aż do dzisiejszego dnia ta zasłona w czytaniu Starego Testamentu zostaje nieodkryta, która jest Chrystus, przez które Chrystus skażenie bierze. Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona jest na sercu ich położona. Czyli po dzień dzisiejszy widzimy, tu święty apostoł Paweł mówi, że kiedy oni czytają proroctwa, kiedy czytają Stary Testament, to ciągle na ich sercach, na ich oczach jest położona zasłona. Tą zasłoną to jest Talmud i wszelkie nauki rabinów. One przysłaniają im prawdziwy tekst Starego Testamentu. Prawdziwość znaczenia proroctw, które mówią o tym narodzie. Zasłona, kiedy zostanie odrzucona, wszystkie nauki, niedowiarstwa zostaną odrzucone, odsunięte. A ich uwaga właśnie zostanie wtedy zwrócona na proroctwa. I 28 werset zapisana jest odpowiedź braci. Zdrów sługa, twój ojciec nas jeszcze żyw. A schyliwszy się, pokłonili mu się. Czyli po raz kolejny oddają pokłon Panu, odpowiadając tak, ojciec nasz jeszcze żyje. Czyli to wskazuje nam, że od tego czasu uznawać będą nauki płynące z Pisma Świętego. Schyliwszy się, oddali pokłon. To jest pokazane zupełne uznanie nauk prorockich. Całkowite przyjęcie nauk prorockich. I bardzo charakterystyczny werset 29. Wtedy podniósł oczy swoje, ujrzał Beniamina, brata swego, syna matki swojej i rzekł, tenże jest brat wasz, młodszy, o którymście mi powiedzieli, i rzekł mu, Bóg niech ci będzie miłościw, miły synu. Bóg niech ci będzie miłościw, miły synu, mówi do Beniamina. Ujrzał Beniamina, wielkie grono jako klasa, wyjdzie ku działaniu, na widownię. Bóg nie będzie ci miłościw, dzięki miłosierdziu Bożemu, drodzy braterstwu, wielkie grono dostąpi zbawienia. Takie życzenie składa Józef swojemu młodszemu bratu. I wiemy, że wielkie grono wielkiej własce, wielkiemu miłosierdziu Bożemu właśnie też dostąpi, że dostąpi zbawienia. Ale będzie to, tak jak wiemy, wynikało, będą musieli przejść przez próby, przez doświadczenia. 32 werset powiada, kiedy już Józef przyszedł, i położono jemu osobno i onym osobno, Egipczanom te, którzy jedli z nim osobno, bo nie mają jeść Egipcjanie z Hebrajczykami chleba, gdyż to jest obrzydliwością Egipczanom. Położenie tego osobno, udzielenie pokarmu, to jest pokazane, że nagroda Chrystusa i Kościoła jest nagrodą najwyższą. I w 22 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, a werset 28 i 30 czytamy. A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich. Ja wam sporządzam, jako i mi sporządzi Ojciec mój królestwo. Abyście jedli i pili za stołem moim, w królestwie moim, siedzieli na stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. To dotyczy, drodzy braterstwo, klasy oblubienicy Chrystusowej, która będzie sądzić wraz z swoją głową 12 pokoleń izraelskich. Ale 34 werset tego 43 rozdziału: Józef, podając potrawy, biorąc potrawy przed sobą, dawał im, dostała się 5-krotnie większa część Beniaminowi nad inne części onych wszystkich. I pili, i popili sobie. 5-krotnie większa część dotrzymał Beniamin. Zastanawiające. Jak czuli się ci pozostali bracia? Czy to ich zwracało uwagę? Tak, drodzy braterstwo. To zwróciło ich uwagę już wcześniej, kiedy byli rozsadzeni według wieku swego. Od najstarszego do najmłodszego. Skąd władca Egiptu mógł wiedzieć, który z nich jest najstarszy, a który najmłodszy? Zaczęli się nad tym zastanawiać. I tutaj Beniamin otrzymuje 5-krotnie większą część niż nim pozostali jego bracia. Tak, drodzy braterstwo, wielkie grono otrzyma też w nagrodę życie na poziomie duchowym. Wiemy, tam w historii jest opisane, kiedy byli po raz drugi po te zboże, kiedy już wracali, to Józef co? Włożył we worek, nakazał we wór Beniamina, został włożony jego kubek srebrny. I wysłał posła, aby sprawdził znaleziony kubek. Widzimy, wszyscy wracają z powrotem do Józefa. Bo sami bez Beniamina nie chcą wracać do ojca swego. Czyli to nam pokazuje, że wielkie grono korzysta również z tych wspaniałych obietnic, z prawd, które są skierowane do prawdziwych naśladowców Chrystusowych. Kubek srebrny u Beniamina to prawdy Boże, z których korzysta właśnie wielkie grono. I wiemy, że bracia starali się wtedy chronić Beniamina. Kiedy wielkie grono znajdzie się właśnie w ucisku, w doświadczeniach, tak jak tam bracia bronią Beniamina, tak być może, że naród żydowski stanie po stronie tych chrześcijan, którzy odwołują się do drogocennej zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. I być może, że wielu z nich może i nawet znaleźć miejsce schronienia w ich kraju, podobnie, przynajmniej na jakiś czas, podobnie tak jak znalazł Lot w Zoar. I myślę, że wtedy zaczną się wypełniać te słowa: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Ewangelii świętego Mateusza w 10 rozdziale tej Ewangelii, a werset 40 i 42 czytamy. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, w imieniu proroka zapłatę proroka weźmie. A kto przyjmuje sprawiedliwego, w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie. Kto by też napoił jednego z tych, to małych, tylko kubkiem zimnej wody, w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Zwróćmy uwagę, drodzy braterstwo, na stan, w jakim znajdowali się w tym czasie bracia Józefa. 44 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i 31 werset do 34. Stanie się, skoro ujrzy i dziecięcia nie będzie, że umrze, a doprowadzą słudzy Twoi sędziwość sługi Twego ojca naszego żałością do grobu, bo sługa Twój przyrzekł za to dziecię, gdy je brał od ojca swego, mówiąc: jeśli go zaś nie przywiodę, wtedy będzie wina grzechu przeciwko ojcu memu po wszystkie dni. Teraz tedy niech zostanie, proszę, sługa Twój miasto dziecięcia tego niewolnikiem pana mego, a dziecię niech idzie z bracią swoją. Bo jakoż ja mam wrócić do ojca mego, gdy tego dziecięcia ze mną nie będzie. Chyba chciał patrzeć na żałość, która by przyszła na ojca mego. Widzimy, Józef przez cały czas sprawdza stan serca swoich braci. I tutaj stanowisko i stan ich serc już jest takie, że są gotowi położyć swoje życie za swojego młodszego brata, za Beniamina. Pamiętamy, wcześniej Józefa sprzedali. Chcieli zabić. W końcu sprzedali go do Egiptu. Stan serc ich się zmienił. Są gotowi położyć życie za swojego brata. Żydzi wtedy rozpoznają, że stanięcie po stronie ludzi przyjmujących Jezusa jako swego Zbawiciela będzie dowodem na to, potwierdzeniem nauk Starego Testamentu. Czyli, że gdyby tego nie uczynili, to by dali dowód, że ciągle nie przyjmują nauk proroc mówiących o powrocie łaski do nich i dotyczenia zawarcia przymierza z nimi. Józef, widząc taki stan serca tych mężów, w 45 rozdziale, pierwszy werset, zaraz wskazuje nam: wtedy się Józef nie mógł dłużej wstrzymać przed wszystkimi, którzy stali przed nim, i zawołał: wyprowadźcie wszystkie ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swojej. Wtedy nadejdzie czas na objawienie się Chrystusa kompletnemu Izraelowi, jakże też i w kolejności całemu światu. Zostali tam wtedy wyprowadzeni wszyscy. Józef pozostał tylko ze swoimi braćmi. Dałby Bóg, drodzy braterstwo, żeby ten czas dla tego narodu przyszedł jak najszybciej. Bo wiemy, że jeżeli to się stanie, będzie bliskim, to znaczy się, że Kościoła z tej strony zasłony już nie będzie. A więc wypełnią się wszystkie nasze nadzieje. Dlatego obserwując to, co się dzieje dziś w narodzie izraelskim, możemy widzieć, jaki jest stan dzisiejszego świata, ale gdzie my się również znajdujemy w całym planie Bożym. Czy jesteśmy jeszcze z tej strony zasłony oblubienicą Chrystusową? Czy może jesteśmy już tymi, którzy ciągle jeszcze nie rozpoznają Chrystusa po raz wtóry obecnego i obserwując ten naród, dałby Pan, abyśmy znaleźli dla siebie odpowiednią odpowiedź na stan naszego serca. A jeśli stwierdzimy, że czegoś nam nie dostaje, to powinniśmy, myślę, że chyba wszyscy jesteśmy w tym przekonani, podwoić nasze wysiłki, abyśmy byli godni usłyszeć te słowa: dobrze, sługo dobry i wierny. Amen.